Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Naszym gościem jest pan Dariusz Rozwadowski, historyk, nauczyciel, autor książek o marksizmie, a także powieści i opowiadań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Dariuszu, jakiś czas temu w Trójmieście były targi książki patriotycznej i tam trafiłem na pana najnowszą książkę Marksizm w edukacji. Na razie jeszcze jej całej nie przeczytałem, ale już fragmenty, obszerne fragmenty, tak. W trakcie lektury bardzo mocno zdałem sobie sprawę, że edukacja to jest taka dziedzina, która pomimo tego, że jest szalenie ważna dla przyszłości naszego kraju i naszych dzieci, to jest taką dziedziną, która zawsze się wydaje mało pilna. I mało tak naprawdę, czy w kampaniach, na przykład teraz w trwającej kampanii prezydenckiej, mówi się o edukacji. I dlatego bardzo chciałbym prosić pana, żeby powiedział pan, no właśnie, co dzieje się w ogóle teraz w polskiej edukacji?
Tak, jest to niezwykle ważny temat i zagadnienie, które, tak jak słusznie pan zauważył, jest mało nagłaśniane, tym bardziej teraz w tym okresie kampanii prezydenckiej, a tak naprawdę tutaj rozstrzyga się przyszłość Polski i Polaków, ponieważ jesteśmy obecnie w chwili przygotowywania polskiej szkoły do wdrożenia jej do europejskiego obszaru edukacyjnego. A jeżeli to się stanie, to Polacy stracą jakikolwiek wpływ na edukację i wychowanie młodego pokolenia, ponieważ o edukacji i wychowaniu, o systemie szkolnictwa będzie decydować Komisja Europejska. I obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że Polska ma się w europejskim obszarze edukacyjnym znaleźć już od roku 2026, czyli tak naprawdę jesteśmy już u progu totalnej reformy. To jest tak wielka zmiana, że szkoła, jaką znaliśmy do tej pory, po prostu przestanie istnieć, odejdzie w zapomnienie, a świadomość tego, czym jest europejski obszar edukacyjny, jest znikoma i praktycznie nie ma. Dlatego ja z jednej strony jako nauczyciel, także historyk, który bada marksizm i jego rewizję, zainteresowałem się szczegółowo tym zagadnieniem i naprawdę to, co przeczytamy na stronach Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych, to, co jest wynikiem czy to szczytów ONZ poświęconych edukacji, czy właśnie planowanych zmian i reform, które sygnuje Unia Europejska, powinno tak naprawdę budzić przerażenie, ponieważ to, co jest przygotowywane, jako żywo przypomina edukację systemów totalitarnych, ponieważ ten europejski obszar edukacyjny jest wzorowany na sowieckim.
Panie Dariuszu, pytanie. Bardzo chętnie zaraz zapytam pana właśnie o wyjaśnienie, czym jest w ogóle ten europejski obszar edukacyjny. Natomiast czy pan uważa, że w ogóle o tym jest cicho? Chyba trochę podobnie jak w temacie edukacji zdrowotnej, że ona chwilowo została uznana za nieobowiązkową. Czy jest możliwe, że jest to pewien taki okres przeczekania do czasu po wyborach?
Tak, jest to ewidentny zabieg, który miał na celu wyciszyć cały temat, ponieważ edukacja zdrowotna wywołała stanowczy protest i także aktywizację bardzo dużej ilości osób, wielu rodziców, którzy wcześniej nie angażowali się w te sprawy takie też społeczne, polityczne, poprzez właśnie próby przemycenia czy włączenia do tego przedmiotu edukacja zdrowotna elementów edukacji seksualnej typu B według standardów WHO spowodowało, że władza napotkała na sprzeciw i wiadomo, zbliżają się wybory prezydenckie, więc ten temat należało wyciszyć, a to też łączy się z tym, co jest planowane, ponieważ jeżeli Polska zostanie włączona do europejskiego obszaru edukacyjnego, to edukacja seksualna będzie po prostu obowiązkowa, ponieważ zapadną dyrektywy na poziomie Komisji Europejskiej i poszczególne kraje członkowskie będą musiały to wdrożyć, więc tutaj dla obecnie rządzących to ma niewielkie znaczenie, że czy to się stanie już od przyszłego roku szkolnego, czy przykładowo za 2 lata. Tak więc to typowe takie zrobienie kroku w tył, by za chwilę zrobić dwa kroki do przodu. A zatem tak, jest to typowy zabieg przedwyborczy.
To powiedzmy teraz, czym jest ten Europejski Obszar Edukacyjny i czy rzeczywiście jest tak groźny i dlaczego?
Przede wszystkim należy podkreślić, że to, co ta reforma, która obecnie w Polsce jest wdrażana, właśnie nie jest autorskim pomysłem Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecnie polityków obecnie sprawujących władzę, tylko powstaje na wyższym piętrze. I tu należy wymienić dwie kluczowe instytucje: Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską. I tak naprawdę te takie główne wyznaczniki polityki edukacyjnej i główne ramy obecnych zmian w edukacji w Polsce wyznaczają ONZ, UNESCO, UNICEF i WHO. Natomiast Unia Europejska jest w całym tym układzie instytucją wykonawczą i takim pewnym pionierem zmian. Tak więc tu to, co płynie, jest tworzone na zewnątrz. Chodzi właśnie o to, żeby system edukacji, cała oświata została podporządkowana Komisji Europejskiej, żeby to Unia Europejska decydowała o kierunkach edukacji i wychowania. I to zresztą ściśle wiąże się z tym, że obecni przywódcy Unii Europejskiej realizują koncepcję państwa federalnego, co też należy podkreślić. Jest to koncepcja stworzona przez włoskiego komunistę Altiera Spinelliego, zawarta w manifestie z Ventotene. Jest to dokument, do którego obecni przywódcy Unii Europejskiej wprost się odwołują, zarówno w dokumentach unijnych, jak i w wielu wypowiedziach. Tak więc dla obecnie rządzących Unią Europejską, ojcem założycielem tej obecnym kształcie funkcjonującej Unii jest Altiero Spinelli. Tymczasem świadomość tego, czy informacje o tym nie są podawane, bo nawet w podręcznikach, czy to ze szkoły podstawowej, czy w szkołach średnich, jako ojców założycieli Unii dalej podaje się Schumana, Adenauera, de Gasperiego, czyli twórców koncepcji Europy ojczyzn, przede wszystkim skupionych na współpracy gospodarczej. Tymczasem dziś projekt Unii Europejskiej wyewoluował do tej koncepcji Spinelliego, czyli stworzenia jednego federalnego państwa. I co najgorsze w tym wszystkim, skoro jest to projekt komunistyczny, to no jest to projekt totalitarny, bo rzeczy musi taki być. I niestety, patrząc na to, w jakim kierunku zmierza świat, Europa, to jest to coraz bardziej widoczne i coraz bardziej nas dotyka. I skoro ma być jedno państwo, Europa, no to ma być też jedna edukacja. I właśnie Europejski Obszar Edukacyjny ma służyć do tego, by ujednolicić edukację w Europie. I co się z tym wiąże? Będzie to oznaczało likwidację edukacji krajowej, tej narodowej. I temu też celowi służą zmiany, jakie zachodzą dzisiaj i planowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Zresztą propozycje zmian w podstawie programowej, nie tylko z takich przedmiotów jak historia czy język polski, ale tak naprawdę wszystkich przedmiotów jednoznacznie wskazują na to, że tutaj chodzi o całkowitą zmianę, całkowite odrzucenie też tego, co było do tej pory. Ale to też znamienne, że przede wszystkim chodzi o pozbawienie młodych Polaków z własnego kodu kulturowego i polskiej tożsamości, a w to miejsce zbudowanie tożsamości wspólnotowej europejskiej. I temu celowi będzie służył drugi z nowych przedmiotów, ponieważ wspomniał pan o edukacji zdrowotnej. Ona jest bardzo istotna, ponieważ tu te elementy obok bardzo pozytywnych, bo to też jest celowy zabieg, że są w tym przedmiocie i w podstawie programowej, ona jeszcze dopiero, można powiedzieć, powstaje, tak? Bo to cały czas jeszcze jest tutaj przygotowywane, ale obok treści, które ciężko skrytykować, są też te właśnie treści destrukcyjne, te związane z właśnie edukacją seksualną, która też jest tylko elementem całej tej rewolucji, z jaką mamy do czynienia i o której od lat ja piszę, ponieważ właśnie staram się na to wskazać i te treści destrukcyjne, które dzisiaj są w świecie zachodnim przez tak zwane elity promowane, wpajane, czy też właśnie rozpowszechniane, czy to przez środki masowego przekazu, czy już poprzez systemy prawne, bo to już stanowione prawo, również te elementy, te treści narzuca poszczególnym społeczeństwom, to te treści w zdecydowanej większości pochodzą ze szkoły frankfurckiej, czyli zostały stworzone przez Instytut Społeczny we Frankfurcie nad Menem, który dokonał rewizji marksizmu i właśnie te zagadnienia też są z tym związane, dlatego...
Panie Dariuszu, pozwolę sobie...
...ważnym elementem tej też zmiany, tej całej rewolucji kulturowej.
Pan wspomniał o edukacji zdrowotnej, czyli seksualnej, o tym drugim przedmiocie, tak? Edukacja obywatelska.
To za chwilkę
chętnie bym posłuchał o tym, co to jest, ale czy pan może podać jakieś przykłady, w jaki sposób na przykład wpływa, te zmiany programowe miałyby dotknąć nauczania historii i też pan wspomniał o języku polskim. Czy są jakieś na przykłady?
Tak, tych przykładów jest całe mnóstwo. W książce dokładnie je podaję. Jakie treści w propozycjach do zmiany w podstawie mają być usunięte? I tak naprawdę to z podstawy programowej mają być usunięte w zdecydowanej większości treści, które mogą rozbudzać polski patriotyzm, ale także świadomość narodową, także znajomość polskiej historii. Mnóstwo wątków dotyczących relacji polsko-niemieckich jest wyeliminowane.
Tak,
to jest znamienne. Chyba nie powinno nikogo dziwić, bo wiadomo, że Niemcy są tą grupą, to tym narodem wiodącym w Unii Europejskiej i oni przy okazji tej federalizacji i właśnie zacieśnienia integracji no zyskują tutaj, widzą szanse i także zysk dla siebie i widzimy, jak to zresztą realizują. Tak, te elementy zresztą niezwykle no tutaj dla Niemców kompromitujące, tak, pokazujące ich zbrodnie, ich także wiele krzywd, jakie wyrządzili polskiemu narodowi, te treści mają być usunięte. Polscy bohaterowie, tak, no weźmy II wojnę światową, tak naprawdę tam są nawet w tych propozycjach pojawiło się to, by usunąć obronę Westerplatte, bitwę nad Mokrą, informacje o na przykład bohaterach, o mistrzu Pileckim. No jest mnóstwo tego. Odsyłam do książki, ja dokładnie tam poświęcam sporo miejsca właśnie tym propozycjom, które co prawda zostały bardzo mocno oprotestowane i z pewnych decyzji się odrobinę ministerstwo wycofało, ale jednak kierunek jest jednoznaczny i zresztą on koreluje z tym, co słyszymy, tak, z tym, weźmy te przejęzyczenia, tak, no, to jest ewidentna próba doprowadzenia do sytuacji, w której z ofiar próbuje się zrobić katów i na odwrót, tak, z katów Niemców zrobić ofiary i to jest niezwykle przykre i bulwersujące, ponieważ widzimy, że te zmiany są tak naprawdę i zmierzają one w kierunku wynarodowienia, ponieważ druga sprawa to język polski. Też informacje o wielu naszych wspaniałych poetach, twórcach również mają zniknąć.
Panie Dariuszu, pytanie, bo bardzo, mi osobiście dosyć ciężko się tego słucha w tym rozumieniu, że no to jest to, tak jak pan powiedział, bulwersujące. Czy pan ma wiedzę, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy weszli do tego europejskiego obszaru edukacyjnego, ewentualnie co mogłoby się wydarzyć, żebyśmy nie weszli? Na jakim to jest tak naprawdę etapie? I czy ewentualny wybór prezydenta według pana wpływa na ewentualne losy edukacji naszej w Polsce?
Oczywiście, wpływa i to w bardzo dużym stopniu, tak? Tak naprawdę, no, jeżeli władza, która obecnie sprawuje rządy w Polsce, będzie miała też prezydenta, który będzie popierał te zmiany i nie będzie wetował szkodliwy dla naszego narodu właśnie ustaw, decyzji czy rozwiązań, no to tak, dokładnie. Będzie to i nie będzie możliwości, żeby tak naprawdę powstrzymać tego, co się dzieje. Tym bardziej, że to też jest oczywiście cała otoczka, no nazwijmy to propagandowa, która też zmierza w tym kierunku, żeby zachęcać i stwierdzać, jakie to jest, jakie to są szanse, tak, że to tak naprawdę umożliwi współpracę, wymianę, tak, z innymi krajami, także możliwość nauki w innych państwach, tak więc to wszystko jest też podawane w sposób taki, który ma zachęcić ludzi do tego, by uznali, że to jest coś jak najbardziej dobrego, postępowego, co należy popierać. Oczywiście wielu rodziców widzi i nawet nauczycieli, co też ciekawe, bo no nie oszukujmy się, zdecydowana większość nauczycieli to osoby o lewicowych poglądach, które tutaj wręcz wszystkie próby rozbudzania patriotyzmu, czy postaw konserwatywnych, czy właśnie promowanie takich tradycyjnych wartości, wartości chrześcijańskich, no gdzieś tam niechętnie patrzyło na to, a jednak to, co się obecnie dzieje w edukacji, również ich niepokoi i widzą, że coś tutaj jest nie tak i zmierza to naprawdę w bardzo złym kierunku. A w książce też pisze, jakie są ideologiczne wzorce tego wszystkiego, co jest właśnie obecnie nie tylko w Polsce, ale w Europie w kwestii edukacji wdrażane, bo tutaj jednoznacznie te właśnie wzorce ideologiczne jest to marksizm i też poświęcam kilka rozdziałów temu, jak wyglądała edukacja w reżimach komunistycznych. No i naprawdę wiele osób może się zdziwić, że jest to tak analogiczne z tym, co jest dzisiaj wdrażane, że może nie jedną osobę to zaskoczyć. Pierwsze decyzje po objęciu ministerstwa przez obecną ekipę, Ministerstwa Edukacji przez obecną ekipę rządzącą są tutaj w tym zakresie jednoznaczne, ponieważ analogie z tym, co robili bolszewicy w Rosji po rewolucji październikowej, to jest okres, kiedy ludowym komisarzem do spraw oświaty był Anatol Łunaczarski. Wówczas pierwsze decyzje to oczywiście walka z religią, czyli próbowanie religii. No, widzimy po objęciu władzy przez obecny rząd, to pierwsze co to ograniczenie lekcji religii, choć docelowo idzie o to, żeby po prostu religia zniknęła ze szkół. No i kolejna kwestia, zakaz prac domowych, to też to właśnie bolszewicy wprowadzili w Rosji po rewolucji październikowej, likwidowali prace domowe, a jak to jest destrukcyjne, to możemy się dzisiaj jako nauczyciele przekonać na własnej skórze, ponieważ te kilka miesięcy po tej bezmyślnej i głupiej decyzji o zabranianiu prac domowych, wiadomo, że to konsekwencje tego mogły być tylko jedne. Zdecydowana większość dzieci po prostu się w domu przestała uczyć, ponieważ...
Panie Dariuszu, co wydaje się być celem też tych zmian,
tak,
myślę.
Tak,
natomiast czy mogę pana zapytać, bo powiedział pan o zmianach programowych, głównie na myśl przychodzi historia, język polski. Wcześniej mówił pan o edukacji zdrowotnej i też pojawił się wątek tego przedmiotu edukacja obywatelska. To proszę powiedzieć, co to miałoby być?
Tak, ponieważ widzimy, że te zmiany w podstawie programowej są uzasadniane przeładowaniem materiału, tak? Że dzieci mają po prostu za dużo informacji, za dużo materiału do nauki i to ma być ten główny powód, dla którego te po prostu podstawy są odchudzane, takiego słowa też osoby, które tego dokonują, używają. Natomiast z drugiej strony wprowadza się dwa nowe przedmioty i o edukacji zdrowotnej już sobie powiedzieliśmy, ale też niezwykle ciekawe jest to, że mamy ten drugi przedmiot, o którym jest znacznie mniej mowy, a on jest równie groźny, o ile nie groźniejszy, ponieważ edukacja obywatelska takim ujęciu, tak? No bo sama nazwa też, tak jak edukacja zdrowotna, ona brzmi całkiem dobrze, ale właśnie co ma być treścią też tego przedmiotu? No i przede wszystkim właśnie już o tym wspominałem, zbudowanie takiego patriotyzmu tożsamościowego, europejskiego, co też łączy się z tym, że z jednej strony z podstaw programowych usuwamy ten patriotyzm polski, to wszystko, co te wszystkie treści, które mogłyby rozbudzić polski patriotyzm, wiarę, tak, też przecież treści tych podstaw programowych mają zniknąć też kwestie związane ze wpływem Kościoła na polską historię, tak, nie tylko pozytywnym, który w trudnych momentach, czy okres zaborów, czy wojen, wielka ofiara też dubownych walka o przetrwanie, zachowanie polskości, co też ma zniknąć. I w to miejsce ma być budowany ten patriotyzm europejski. Unia Europejska przedstawiana ma być w samych superlatywach. Jakakolwiek krytyka ma być od razu tutaj niedopuszczalna. Więc trochę to przypomina, jak w czasach PRL-u traktowano Związek Sowiecki. Tak? Więc te analogie też są niezwykle widoczne. Czyli Unia Europejska, integracja europejska jako świętość, rzecz nienaruszalna, której pod żadnym pozorem nie wolno krytykować. Kolejny element to rozbudzanie, uwrażliwianie na zmiany klimatyczne. Czyli klimatyzm, tak? To też jest to. Kolejny taki element prosty, wiodący do tego, by była akceptacja dla Zielonego Ładu i tych wszystkich szaleństw, z jakimi mamy do czynienia w Unii Europejskiej, a które są po prostu, ja mówię, że to nie powinno się nazywać Zielonym Ładem, Czystym Ładem, czy jakkolwiek oni to zwią, tylko po prostu jednym słowem, wywłaszczenie, bo tak naprawdę to o to w tym wszystkim chodzi i to wiąże się też ściśle z tym, że jest realizowany manifest z Ventotene, a w jednym z zapisów tam stoi wyraźnie, że własność prywatna ma być ograniczona lub wręcz zlikwidowana. No i temu ma służyć ochrona klimatu, ale to właśnie uwrażliwianie, co samo w sobie nie byłoby czymś złym, natomiast widzimy, że to jest w tym kontekście klimatyzmu takim ideologicznym, czyli to właśnie, co jest dziś wykorzystywane, że kwestia ochrony klimatu jest wykorzystywana do tego, by realizować cele czysto ideologiczne, takie jak właśnie ograniczanie choćby własności prywatnej. I to jest używane, no bo wiadomo, że no każdy człowiek, jeżeli mu się zabierało własność, to by się zaczął buntować, a tak tworzy się pewną ideę wyższą, ważną, o którą trzeba walczyć i dla dobra ogółu, dla dobra klimatu, planety i innych mieszkańców Europy mamy na przykład rezygnować z samochodów spalinowych albo ponosić ogromne koszty tego, żeby dostosować nasze mieszkanie, domy do tych wymogów. I może pozornie to tylko się nie wiąże, tak to się właśnie ściśle wiąże edukacją, ponieważ chodzi o to, żeby w młodym pokoleniu stworzyć przyzwolenie na to wszystko. Tak? I temu właśnie celowi będzie służyła edukacja obywatelska, żeby młody człowiek bezrefleksyjnie, bezkrytycznie wręcz przyjmował te wszystkie szaleństwa, które są przygotowywane na poziomie Unii Europejskiej.
Panie Dariuszu, pytanie, bo no już wszystko, co pan mówi, myślę, że w każdym zdroworozsądkowym widzu, podobnie jak we mnie, wzbudza bardzo mocny odrzut tego wszystkiego. Ja mam wręcz naprawdę taki odruch wymiotny, jak tego słucham. Byłoby bardzo niedobrze, żeby polskie dzieci brały w tym udział, w takim praniu mózgu do najmłodszych lat. Natomiast gdyby tego było mało, to pan jeszcze wspomniał o tej edukacji włączającej. Chciałbym, żebyśmy o tym chwilę porozmawiali, bo to jest, tutaj ja widzę też taką przepotężną lewicową manipulację, z którą zresztą sam się zetknąłem, że w trosce o, że pod pozorem jakiejś troski o pewne jednostki, tak naprawdę no, powiedzmy, dożyna się cały system edukacji. Czy może pan trochę o edukacji włączającej?
Tak, bo to jest ten element, który nie pojawił się zresztą z dnia na dzień, ale chodzi bardziej o to, jak ta edukacja włączająca ma wyglądać w europejskim systemie edukacyjnym, ponieważ od lat 90. tak naprawdę pewne próby właśnie włączania, nazywano to część wtedy bardziej integracją, osób z różnymi niepełnosprawnościami, inwalidów, osób, które naprawdę mają czy to spowodowane pewnymi anatomicznymi dysfunkcjami, czy właśnie no, związanymi, czy po wypadkach nawet, tak, no, włączanie do systemu edukacji takich osób jest jak najbardziej pozytywne i jeżeli ich sprawność intelektualna nie jest na wyraźnie niskim poziomie, takim, który by no, zaburzał gdzieś tam tok zajęć, prowadzenia tych zajęć, to jest bardzo pozytywne, żeby takie osoby łączyć do tego systemu edukacji. To też uczy takiej wzajemnej pomocy i jest to pozytywne. Natomiast tutaj w tym planie łączeniu mają ulec wszyscy. Czyli ma być sytuacja taka, w której zostaną zlikwidowane w zasadzie szkoły specjalne w takim ujęciu, jakie my dzisiaj je rozumiemy. Te szkoły specjalne mają stać się takimi ośrodkami szkoleniowymi dla nauczycieli i dla rodziców, by radziły sobie właśnie z tymi dziećmi, z różnymi problemami, które mają być natomiast włączone do tego systemu ogólnego. I to ma tyczyć się nie tylko osoby z takimi właśnie dysfunkcjami, o których tutaj wspomniałem przed chwilą, ale to mają być również osoby, które mają no, bardzo wysoce, mocno upośledzone pod tym względem intelektualnym, tak? I te dysfunkcje są tutaj no bardzo, bardzo daleko idące. Także osoby z różnymi chorobami psychicznymi, również osoby, które no cudzoziemcy bez znajomości języka, tak? No jeżeli my wszystkie takie osoby wrzucimy do jednego systemu, przykładowo będą miały te osoby funkcjonować w jednej klasie z osobami, które mogą być nawet na ten poziom intelektualny może być bardzo wysoki. I w tym momencie wiadomo, że no jest niezwykle ciężko prowadzić zajęcia w takich klasach, ale co więcej, również ma być zasada tak zwana easy to read, czyli program ma być dostosowany do tej osoby, która do każdej z osób, czyli nawet ta osoba z największymi problemami powiedzmy intelektualnymi, ma mieć program, żeby, tak ma być program dostosowany, żeby ona wszystko dobrze zrozumiała, tak? Więc siłą rzeczy będzie to równanie w dół. I poza tym, no, widzimy sami, że jeżeli dokonamy takiego łączenia, no to będzie to bardzo, z bardzo wielką szkodą dla osób, które no, nie będą mogły się rozwijać prawidłowo i sprawniej także te swoje umiejętności podnosić na coraz to wyższy poziom. No, to będzie się wiązało też z tym, że mnóstwo treści będzie wyrzuconych z programu, które między innymi to, co wspominałem, będą dotyczyły na przykład polskich twórców, polskich poetów, czy tak, w ogóle różnych zagadnień.
Kiedyś taki, tak, panie Dariuszu, kiedyś taki no, największy chyba w cudzysłowie wielkim filantrop na świecie, pan Rothschild, powiedział, że nie chce mieć na świecie całej masy intelektualistów, chce mieć całą masę robotników i osoby pracujące, więc no te bardziej chorego i takiego zmyślnego planu, żeby zaorać po prostu zupełnie edukację, niż to, że pod pozorem właśnie troski i empatii my włączymy wszystkie osoby, do których oczywiście wszyscy potem będą równać w dół. Więc jest oczywistym, że poziom edukacji drastycznie jeszcze by spadł. Natomiast chciałbym bardzo jeszcze pana poprosić o generalnie powiedzenie, o czym jeszcze możemy przeczytać w pana książce Marksizm w edukacji, od której zaczęliśmy naszą rozmowę.
Tak, to jeszcze może właśnie też, co jest ważne, gdy mowa o tej właśnie edukacji włączającej, że to jest też taka próba. Tam jest takie hasło już w przetłumaczeniu na język polski, umiejętności podstawowe na poziomie podstawowej, czyli chodzi po prostu o to, żeby ten nowy system tworzył takiego przykładnego, nie buntującego się w żadnym rodzaju, mało myślącego obywatela Unii Europejskiej, który po prostu robi to, czego chce od niego system i za wiele nie myśli właśnie
i konsumuje. I takie konsumuje.
Są szkoły dla tak zwanych elit, tak? No bo to osobno będzie oczywiście tutaj funkcjonowało, tak. Ale właśnie o czym jeszcze można przeczytać w książce? No punktem takim na sam początek opisuję też całą tą sytuację, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Również piszę o takim takiej tradycyjnej edukacji i to, jak ona tutaj kontrastuje z tym, co dziś jest tworzone. Bardzo ciekawą, myślę, częścią książki jest przedstawienie poszczególnych nurtów pedagogiki reformistycznej, a także wskazanie na to, co łączy, na przykład, bo skąd te analogie w Rosji bolszewickiej z tym, co dzisiaj w świecie zachodnim jest promowane. A to, co łączy zarówno tych polityków, którzy wdrażali nową edukację w Rosji bolszewickiej z dzisiejszymi europejskimi politykami, którzy realizują koncepcję eurokomunizmu i też tworzą edukację w Unii Europejskiej. To postać amerykańskiego pedagoga i psychologa Johna Deweya, socjalisty zafascynowanego Karolem Marksem, i to właśnie jego idee dzisiaj są podawane w świecie zachodnim jako takie rozwijające, bardzo postępowe. I tu właśnie chodzi o to, że rola nauczyciela ma ulec całkowitej zmianie, bo to dziecko ma decydować, co właśnie się i czego chce się uczyć. Czyli takie nauka przez działanie. Nauczyciel ma być tylko tak naprawdę towarzyszem, nie ma się praktycznie wtrącać w to, co dziecko się naucza. Całkowicie ma ulec zmianie też system taki organizacyjny zajęć. Więc to jest ta postać, która jest, myślę, bardzo ciekawa i warto się z tym pedagogiem, filozofem zapoznać, właśnie John Dewey, który łączy właśnie tę edukację z tego reżimu komunistycznego, ale to jest, to też warto zaznaczyć, to jest za Lenina. Stalin odszedł od tego, zmienił, może nie jakoś radykalnie, ale jednak powrócił do też wielu takich rozwiązań bardziej klasycznych, ponieważ on widział, jak to jest destrukcyjne dla społeczeństwa. Tak nie dlatego, że on tam miał jakieś dobre pomysły, tylko po prostu widział, jak taka edukacja jest szkodliwa społecznie.
Panie Dariuszu, to jeszcze tak. Jeszcze bym chciał zapytać pana, czyli co, pan na samym początku naszej rozmowy powiedział wyraźnie, że autorem całej tej koncepcji dotyczącej edukacji w Polsce wcale nie są czy pani Nowacka, minister edukacji, czy obecnie rządzący. To jest wszystko realizacja pewnego planu, który powstał wyżej. Czy ma pan wrażenie, że w pewnym sensie jesteśmy w takim punkcie decydującym, jeżeli chodzi o przyszłość w ogóle polskiej młodzieży, polskich dzieci, Polaków, edukacji w Polsce?
Tak, tak. Jest to tak naprawdę moment przełomowy, moment, w którym no, jest taka ostatni dzwonek też dla wszystkich tych, którzy widzą grozę tych zmian, jakie nadchodzą, bo tak naprawdę ja porównuję naszą sytuację obecną z sytuacją naszych przodków w XIX wieku, ponieważ mamy po prostu zapowiedź wynarodowienia i to takiego systemowego, bo to widzimy, że jeżeli zostanie to wdrożone, no to tutaj nie będzie możliwości, żeby w ramach tego systemu temu przeciwdziałać. Jedynie co będzie można robić, to jakąś równoległą edukację, tak? Czyli tak naprawdę brać wzorce z tego, co robili nasi przodkowie w czasie zaborów, bo niestety.
Odnosząc się właśnie, odnosząc się do XIX wieku, mam pan na myśli to, że co, że teoretycznie, że są teoretycznie Polacy, ale no nie ma Polski, tak? I już nie Polacy decydują o tym, nie
no,
o wszystkim, mogą o swoim losie.
Tak, bo Komisja Europejska będzie decydowała o kierunkach polityki oświatowej, tak więc to będzie z zewnątrz, to nie będzie tworzone przez Polaków, będzie płynęło po prostu z instytucji międzynarodowych, które realizują plan wynarodowienia, ponieważ no, jeżeli ktoś oficjalnie powołuje się na koncepcję Altiera Spinelliego, właśnie w swoich książkach ja dokładnie analizuję Manifest Ventotene, zresztą jako pierwszy też ten temat zasygnalizował świętej pamięci Krzysztof Karoń, który omawiał w różnych programach Manifest Ventotene. On zwrócił na to uwagę, bo to było tak naprawdę nie istniało w przestrzeni publicznej, a to jest kluczowe, bo ja właśnie analizując dokumenty odnajduję odwołania do Manifestu Ventotene wprost przez unijnych przywódców, przez tych, którzy kierują komisarzy europejskich. Pani von der Leyen też się na to powołuje, tak więc to nie jest żadna tajemnica, ale jest to tak istotne, ponieważ tam jest jasno napisane, że mają zniknąć narody i poszczególne państwa. Wszystko ma być wymieszane, wszystko ma być tworzone jako jeden taki tygiel różnych wymieszanych ras narodów i próba uformowania właśnie Europejczyka z tego, czyli tego obywatela, tego jednego federalnego państwa. No i temu celowi też służy przymusowa relokacja migrantów, więc wszystko jest elementem tego
Planu.
Czy myśli pan, że można powiedzieć o bieżącej sytuacji, że to jest takie jakby ponowne rozbiory Polski, tylko tym razem powiedzmy bez wojska i bez tam administracyjnego nazywania przejętego terytorium?
Można to określić, że to jest próba takiego, można powiedzieć, wynarodowienia bez użycia właśnie wojska, tak? Jakiegoś takiego przymusu czy terroru fizycznego, tak? Ale poprzez właśnie całą tę rewolucję kulturową, która ma doprowadzić do tego, by zmienić ludziom świadomość, bo to też określili twórcy tej rewizji marksizmu, że z tym wszystkim nie chodzi o to, żeby siłą coś ludziom narzucić, ale żeby doprowadzić do tak głębokich zmian w ludzkiej świadomości, systemach wartości, żeby oni sami z radością przyjęli rewolucję jako coś dla nich dobrego, postępowego, wzniosłego, tak? A de facto stoi za tym próba stworzenia systemu totalitarnego.
Oby jak najwięcej ludzi budziło się na tą rzeczywistość, widziało te próby. Panie Dariuszu, bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym programie. Wszystkim widzom polecam uwadze widzów książkę Marksizm w edukacji. No i jeżeli chodzi o nadchodzące wybory prezydenckie, chyba warto mieć na uwadze, że obecnie rządząca uśmiechnięta koalicja nie sprzyja raczej dobrostanowi naszych dzieci, naszej młodzieży i poziomowi naszej polskiej edukacji. Panie Dariuszu, bardzo panu dziękuję, życzę dobrego dnia i myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, ponieważ ma pan, widzę, bardzo szeroką wiedzę i w tematach edukacji pozwolę sobie w przyszłości zwracać się do pana.
Dziękuję serdecznie, bardzo chętnie służę tutaj pomocą, jak najbardziej. Jest to tak ważny temat, że w ogóle cała ta rewolucja kulturowa, tu się tak naprawdę rozgrywa przyszłość naszego narodu, bo tak naprawdę tutaj walka idzie o to i tak samo właśnie te niezwykle ważne wybory, które no będą też decydujące, ponieważ no jeżeli doprowadzimy i dopuścimy do domknięcia systemu, no to czeka nas właśnie tworzenie tak naprawdę równoległej edukacji, ponieważ ten system będzie domknięty, wszystko jest przygotowywane i zmierza to w jednym kierunku, więc cel jest jasno określony. Polska ma być częścią europejskiego obszaru edukacyjnego, więc jeżeli na to pozwolimy, no to tak naprawdę Polacy stracą kontrolę nad edukacją i wychowaniem własnych dzieci.
Obyśmy w porę jeszcze zareagowali i do tego nie dopuścili. Panie Dariuszu, bardzo panu dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.